Dzień dobry. Słuchacie Państwo specjalnego podcastu Polityki Insight – Stan epidemii. Każdego popołudnia przekazujemy najważniejsze informacje o koronawirusie, śledzimy wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne oraz opisujemy wpływ epidemii na naszą codzienność. Nazywam się Ryszard Łuczyn i zapraszam na dzisiejszy odcinek.
Jest środa, 24 czerwca. W Polsce zarejestrowano prawie 33 tysiące osób z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Zmarło prawie 1400 osób. Na świecie jest 9 milionów 300 tysięcy zachorowań i około 480 tysięcy zgonów. Liczby zmieniają się szybko, a aktualne informacje dotyczące Polski znajdziecie Państwo na stronie gov.pl/koronawirus. 1 lipca Unia Europejska otworzy zewnętrzne granice, choć z pewnymi wyjątkami. A będą nimi Stany Zjednoczone, Brazylia oraz Rosja. Do Europy będą mogli przyjeżdżać turyści z Chin, Wietnamu, Kuby oraz innych krajów, gdzie epidemia jest pod kontrolą. Lista państw ma być aktualizowana co 2 tygodnie, a kluczowym kryterium będzie liczba zakażeń. Europejscy urzędnicy nie przewidują wyjątku dla USA. Ostrożność na zewnętrznych granicach ma pomóc Unii Europejskiej w przywróceniu swobodnego przepływu osób pomiędzy państwami członkowskimi. Wkrótce będzie można przemieszczać się pomiędzy większością krajów strefy Schengen. Zostanie również zniesiony obowiązek kwarantanny. Jest jeden wyjątek. Wiele wewnętrznych granic pozostaje zamkniętych dla obywateli Szwecji, gdzie na COVID-19 zmarło 5 razy więcej osób niż łącznie w Finlandii, Norwegii i Danii. Szwecja to praktycznie jedyne europejskie państwo, które nie ograniczyło swobód obywatelskich i gospodarczych. Selena, producent chemii budowlanej, sprzedaje swoje produkty w niemal 100 krajach. Mocno skorzystał z tarczy antykryzysowej, dzięki czemu na razie nie zwalnia pracowników. Jak jedna z niewielu polskich globalnych spółek radzi sobie w epidemii i kryzysie? Założyciel oraz prezes firmy, Krzysztof Domarecki, opowiada o sytuacji przedsiębiorstwa, a pyta szef działu gospodarczego Polityki Insight, Leszek Baj.
Selena jest w zasadzie jedną z niewielu polskich globalnych firm. Sprzedajecie swoje towary, to jest chemia budowlana, jeśli się nie mylę, w prawie 100 krajach. Macie fabryki na kilku kontynentach. Jak ten kryzys wpłynął na pana firmę w różnych krajach, w tym międzynarodowym otoczeniu?
Dywersyfikacja geograficzna, która jest, można powiedzieć, naturalną częścią funkcjonowania Seleny, powoduje, że ten kryzys odczuwaliśmy w różnych krajach, w różnym okresie. Na początku, kiedy Europa, jeszcze możemy to nazwać, spała, myśmy już mieli zamknięte fabryki w Chinach, dlatego że, jak wiadomo, Chiny pierwsze zostały uderzone przez pandemię koronawirusa i na bieżąco byliśmy informowani przez naszych kolegów z zespołów chińskich o tym, co tam się dzieje, jak wygląda sytuacja i tak dalej. Po czym kryzys przeniósł się do Europy razem z pandemią i zostały zaatakowane najpierw Włochy, później Hiszpania.
W obu tych krajach macie zakłady, prawda, produkcyjne?
Tak. We wszystkich tych 3 krajach, i w Chinach, i we Włoszech, i w Hiszpanii mamy zakłady produkcyjne. I wtedy tam nastąpił bardzo szybki lockdown, przy czym on był dużo głębszy niż w Polsce ze względu na głębokość, że tak powiem, tego kryzysu zdrowotnego. Ale wtedy, można powiedzieć, Chiny już wracały, bo ja przypominam, że mniej więcej około 10 lutego Chiny zaczęły już się odblokowywać. Podczas gdy Europa dopiero wchodziła w to, prawda? I Chiny wracały już na normalną ścieżkę. Europa Zachodnia była uderzona, a wtedy jeszcze Europa Wschodnia praktycznie nie odczuwała tej pandemii, więc popyt był bardzo dobry. No i na końcu to trafiło do Europy Centralnej, a później jeszcze do Europy Wschodniej, czyli Rosja, Ukraina, Kazachstan. Więc myśmy to odczuwali fazami, natomiast wszędzie, i de facto również wszędzie na świecie, również w krajach, w których Selena działa, mechanizm był podobny. Początek epidemii, bardziej lub mniej szybkie albo spóźnione działania rządów, zamknięcie gospodarek, zamknięcie kin, teatrów, shopping malli, restrykcje związane z tak zwanym social distancing i bardzo duży wpływ na obniżenie popytu.
A wspomniał pan o zbyt późnym działaniu władz. To chodzi panu o działania antyepidemiczne, tak?
Tak, dokładnie. Jak wiadomo, niektóre rządy w Europie nie tak szybko zareagowały. Akurat Polska zareagowała bardzo szybko, ale nie wszystkie rządy w Europie zareagowały szybko, no i to później się dość mocno zemściło.
Pytanie, czy Polska się nie za wcześnie otworzyła znowu, bo teraz mamy ciągle zarażenia, chociaż oczywiście nie w takiej skali jak we Włoszech czy w Hiszpanii. A jak pan ocenia kolejną reakcję rządu, czyli pomoc dla biznesu w różnych krajach? Na przykład jeśli porównać tą pomoc w Chinach, w Hiszpanii, we Włoszech czy w Polsce?
Generalnie możemy powiedzieć, że na tle historii gospodarczej świata to, co obecnie rządy w większości krajów wdrożyły, to jest niespotykane, bezprecedensowe zjawisko wspierania gospodarki, wspierania przede wszystkim miejsc pracy. I ono jest powszechne. Oczywiście możemy dopytywać się, czy tam analizować różnice w technologii pomocy pomiędzy Hiszpanią, Włochami, Polską, a na przykład Chinami. Tym niemniej wszędzie na świecie podstawa jest bardzo podobna i ta podstawa to jest, albo ta główna zasada, to jest ochrona miejsc pracy w danym kraju. Również Unia Europejska, że tak powiem, bardzo przychylnie do tego podeszła i bardzo szybko wydawała zgody.
A czy w związku z tym, że Selena otrzymywała tą pomoc w różnych krajach, to nie zwolniła pracowników w tym kryzysie?
Potwierdzam, że na początku kryzysu przyjęliśmy politykę, że staramy się nie doprowadzić do zwolnień. I jak na razie tą politykę kontynuujemy i mamy nadzieję, że będziemy ją kontynuować do końca roku.
Rozumiem, że to zależy od dalszej koniunktury, pewnie w budownictwie, od której wy jesteście mocno uzależnieni. Jak pan ocenia, jak ta koniunktura będzie, jaka ta koniunktura będzie w kolejnych kwartałach?
Musimy pamiętać o kilku zjawiskach. Po pierwsze, budownictwo to jest taka branża, w której procesy trwają trochę dłużej i budownictwo zawsze jako ostatnie wchodzi w recesję i ostatnie z niej wychodzi. Co to znaczy? Ze względu na długość procesów inwestycyjnych nie da się zatrzymać budowy w połowie piątego piętra, na przykład, czy w połowie dziesiątego piętra. Budowę, która jest rozpoczęta, należy dokończyć. W związku z tym większość budów, wprawdzie troszeczkę wolniej, ale jednak jest realizowana na większości rynków, gdzie działamy. I to jest powszechne też nie tylko dla Polski, ale i dla całego świata. Więc w tym pierwszym okresie, który był taki najbardziej dramatyczny, myśmy za bardzo nie odczuli tego spowolnienia. Znaczy, oczywiście są spadki w obrotach, ale one nie były tak dramatyczne. Dlatego też Selena pierwszy kwartał miała dobry, podobnie jak inne firmy z branży materiałów budowlanych. Natomiast musimy pamiętać, że jednocześnie nastąpiło prawie totalne zastopowanie nowo otwieranych inwestycji. Zmniejszyła się liczba pozwoleń budowlanych, zmniejszyła się liczba mieszkań, które zaczyna się budować i będziemy to odczuwali dość mocno w latach 2021-2022 i jeszcze zapewne 2023.
W najnowszym numerze tygodnika Polityka Cezary Kowanda pisze o powrocie turystyki. Pokazuje, jak do sezonu turystycznego przygotowują się różne państwa Europy i jakie są taktyki otwarcia.
Myślę, że pierwszy komunikat, który jest skierowany tak naprawdę do potencjalnych turystów, jest wszędzie taki sam. To znaczy u nas jest bezpiecznie, u nas sytuacja ta epidemiologiczna jest pod kontrolą. Przy czym podobnym komunikatem posługują się zarówno te kraje jak powiedzmy Grecja, czy kraje bałkańskie, gdzie rzeczywiście tych przypadków koronawirusa było niewiele. One podkreślają w tej chwili, że tę epidemię do tej pory przechodziły bardzo łagodnie i to jest ich atut. Z kolei kraje takie jak Hiszpania oczywiście nie mogą w ten sposób komunikować, ale one posługują się innym argumentem, mówiąc, że rzeczywiście miały pewne kłopoty, ale dzięki ogromnemu doświadczeniu, które zdobyły, w tej chwili właśnie są bezpieczne i ta liczba przypadków, nowych przypadków jest bardzo niewielka. Także pierwszy komunikat to jest na pewno bezpieczeństwo. Drugi komunikat to jest skupienie się, mam wrażenie, tym razem na promocji przede wszystkim regionów czy miast mniej znanych, mniejszych, nie kojarzących się z tłumem, takiej turystyki bardziej aktywnej, rekreacyjnej, którą można uprawiać czy z rodziną, czy ze znajomymi w jakichś niewielkich grupach, czyli unikanie dużych ośrodków, jakieś hotele, czy kempingi, czy miejsca spoczynkowe na łonie natury. Na pewno to jest promowane bardziej niż do tej pory, bo to właśnie też ma się kojarzyć z tym bezpieczeństwem, z mniejszym ryzykiem. I trzeci wątek, myślę też bardzo istotny, to jest promocja nastawiona bardziej niż dotąd na sąsiadów, na kraje sąsiednie, na te kraje, z których można przyjechać samochodem. No, argumenty są przynajmniej dwa. Po pierwsze, przyjazd samochodem dla wielu osób jest rozwiązaniem bezpieczniejszym niż na przykład lot samolotem. Poza tym oczywiście z tych połączeń lotniczych tego lata w Europie będzie dużo, dużo mniej niż w poprzednich latach. Ale również chodzi o to, żeby turyści mieli taki komfort, że jeżeli by sytuacja epidemiologiczna pogorszyła się, czy w ich kraju, czy w tym kraju, do którego pojechali, żeby mogli szybko i bezpiecznie wrócić, żeby nie zostali gdzieś daleko uziemieni. Także na pewno jest widoczne większe niż dotąd skupienie się na promocji swojej turystyki w krajach sąsiednich.
W tym roku ruch turystyczny sięgnie prawdopodobnie 1/4 ubiegłorocznego. Tak przewiduje Adam Karpiński, ekspert Izby Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej. W szczególnie trudnej sytuacji będą miejscowości turystyczne na zachodzie Polski, które dotychczas zarabiały na turystach z Niemiec. Wczoraj prezydent Andrzej Duda złożył do Sejmu projekt ustawy o Funduszu Medycznym. Zakłada on, że każdego roku 4 miliardy złotych mają trafić na trzy cele: inwestycje w sprzęt i modernizację placówek medycznych, programy profilaktyczne i dostęp do drogich, nowoczesnych terapii. Fundusz ma funkcjonować przez 10 lat. Pieniądze na inwestycje i profilaktykę będą rozdzielane w ramach konkursów, które rozstrzygnie resort zdrowia, a środki na terapię będą do dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia. Fundusz będzie finansowany głównie z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest resort zdrowia. Ponadto projekt ustawy zakłada, że fundusz mogłyby zasilać również dobrowolne wpłaty oraz darowizny. Nie będzie natomiast związany z żadnymi nowymi podatkami bądź opłatami. W dniu wizyty Andrzeja Dudy w Waszyngtonie sprawdzamy, co kandydaci na prezydenta myślą o bezpieczeństwie i obronności. O ich poglądach opowiada szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych Marek Świerczyński, a pyta Ryszard Łuczyn.
Marku, mamy porozmawiać o obronności w kampanii, ale najpierw chciałbym Cię zapytać o szybką recenzję 5 lat prezydenta Dudy w tym zakresie. Jakim był zwierzchnikiem sił zbrojnych i czy spełnił obietnice z poprzedniej kampanii?
Jeżeli przyjąć, że najważniejszą obietnicą, którą wtedy, 5 lat temu, składał Andrzej Duda w kampanii, jeżeli chodzi o obronność i bezpieczeństwo, będzie ściągnięcie do Polski żołnierzy Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów sojuszniczych, to można powiedzieć, że z tej deklaracji się Andrzej Duda wywiązał. Tyle, że oczywiście kwestie są bardziej skomplikowane. To nie jest tak, że na prośbę Andrzeja Dudy, czy też z powodu tego, że Andrzej Duda mówił o tym w kampanii 2015 roku, te wojska sojusznicze i amerykańskie się w Polsce pojawiły. Moglibyśmy długo dyskutować, dlaczego tak się stało. Głównymi powodami była zmiana podejścia do obrony i odstraszania po stronie Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz wzmocnienie obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Europie, na czym, trzeba to przyznać, najbardziej, jeżeli chodzi o liczby, skorzystała Polska. Więc w tym sensie stało się przez te ostatnie 5 lat bardzo dużo, a prezydent miał ten zaszczyt i okazję, żeby przy wielu tych decyzjach być, wielu tym decyzjom asystować. Część z nich również nastąpiła za jego sprawą, w tym sensie, że brał udział w ich negocjowaniu, bądź też przekonywał partnerów amerykańskich czy europejskich do tego, by takie decyzje podjąć. Ale trzeba powiedzieć jasno, że w tamtej kampanii, która toczyła się po szoku związanym z agresją rosyjską na Ukrainę w roku 2014, spojrzenie na kwestie bezpieczeństwa i obronności było zupełnie inne niż w tej kampanii, która obecnie się toczy. Inaczej pewne rzeczy widzieliśmy. Zależało nam nieco bardziej właśnie na tych kwestiach obecności wojskowej. Dzisiaj wydaje się, że dla większości kandydatów te kwestie nie są tak bardzo istotne, że przyjęliśmy niejako ten komunikat, który powtarzają nam rządzący i który do pewnego stopnia jest zgodny z rzeczywistością, że bezpieczeństwo Polski, przynajmniej w tym układzie sojuszniczym, zostało podniesione, również poprzez obecność fizyczną wojsk sojuszniczych i wojsk amerykańskich w Polsce, a cała reszta wydaje się mniej obchodzić społeczeństwo oraz klasę polityczną niż 5 lat temu. Przywołam tutaj ten przykład dotyczący pewnego obszaru modernizacji technicznej. 5 czy 6 lat temu cała Polska żyła sprawą zakupu śmigłowców. No, czy rzeczywiście w tej chwili cała Polska żyje jakimś zakupem jakiegokolwiek sprzętu wojskowego, śmiem wątpić.
Wspomniałeś o narracji rządzących. Powiedz proszę, jakie obietnice w tej kampanii składa Andrzej Duda? Mówisz, że Polacy nie żyją tematem zakupu sprzętu wojskowego, no ale z jakiejś przyczyny Andrzej Duda do tych Stanów jedzie.
Tak, bo Andrzej Duda, przynajmniej na tej końcówce kampanii, postanowił wykorzystać moment, który eksponuje to w jego działalności publicznej, działalności jako prezydenta, co, tak jak powiedzieliśmy, w sumie najlepiej mu się udało. Bo jeśli chodzi o kwestie wewnętrzne, te związane z polityką bezpieczeństwa i obronności, czy też stosunkami zewnętrznymi Polski, no to wiadomo, że napotykał na rozmaite trudności czy opory po różnych stronach. Natomiast tutaj na tym kierunku amerykańskim prezydent po pierwsze korzystał z pełnego wsparcia rządu. W zasadzie nikt nie kwestionował jego decyzji, wyborów, wypowiedzi, czy też postulatów. To współdziałanie zarówno z MSZ-em, jak i z Ministerstwem Obrony było w zasadzie pełne, więc nic dziwnego, że jeżeli nadarzyła się taka okazja, pytanie tak naprawdę, co na tej wizycie, co sprawiło, że tę wizytę zgodził się zorganizować Donald Trump, ale zostawiwszy to na boku, nic dziwnego, że Andrzej Duda postanowił tę okazję wykorzystać, no bo też zapewne dla części wyborców te kwestie są istotne. Może nie tyle, jeśli chodzi o te sprawy związane ściśle z obecnością wojskową Stanów Zjednoczonych, czy z takimi kwestiami twardej obronności, ile jeżeli chodzi o ten prestiż międzynarodowy, tą prezydenckość Andrzeja Dudy, jego postrzeganie, czy też jego kreowanie się na przywódcę szanowanego, respektowanego, lubianego przez prezydenta Trumpa, no w końcu takiego, który jako pierwszy został wpuszczony do Białego Domu po tym okresie pandemicznej pauzy w takich bezpośrednich relacjach liderów.
A jak do narracji prezydenta i jego obietnic odnosi się Rafał Trzaskowski?
Trzaskowski, no, trzeba powiedzieć, że w ogóle opozycja znalazła się poprzez tę wizytę zorganizowaną na ostatniej prostej trochę w kłopocie, bo trudno jest wprost zakwestionować strategiczny cel, jakim jest dla Polski zbliżenie ze Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza w kwestii bezpieczeństwa i obronności. Tutaj jakby nie ma wielkich różnic pomiędzy przynajmniej tymi dwoma głównymi ugrupowaniami politycznymi, PiS-em i Platformą Obywatelską, czy też Koalicją Obywatelską. Nie ma większej różnicy, nawet jeżeli chodzi o postulaty, czy też program samych kandydatów. I Rafał Trzaskowski też wyraźnie powtarza, jak też przywódca Platformy, Borys Budka, że absolutnie nie kwestionują zbliżenia ze Stanami Zjednoczonymi. Inaczej rozłożyliby niuanse, bo chcieliby równolegle rozwijać pogłębioną współpracę z państwami europejskimi, ale nikomu z tych głównych graczy politycznych nie przychodzi do głowy, żeby skrytykować ten strategiczny wymiar współpracy polsko-amerykańskiej, w tym obecność wojskową, w tym zakupy zbrojeniowe, chociaż tutaj już jest większe pole do dyskusji, bo wiadomo, że jest problem i kosztów, i warunków, i udziału polskiego przemysłu w zbrojeniach. Ale co do meritum, to tutaj scena polityczna w Polsce jest bardzo zgodna i powiedziałbym, że 85-90% całego tego kontentu zawartości merytorycznej tego, co robi rząd PiS versus Stany Zjednoczone, to w zasadzie można by sobie wyobrazić, że gdyby rządziła w tej chwili Platforma, to sprawy miałyby się dokładnie tak samo, bo przecież zarówno jakikolwiek rząd w Polsce musiałby współpracować z każdym rządem, każdego prezydenta w Stanach Zjednoczonych, więc tutaj nie ma co za bardzo brać poważnie tego rodzaju krytyki, że to właśnie rząd PiS tutaj współpracuje z rządem Donalda Trumpa. Z Donaldem Trumpem liczyć i współpracować musi każdy, kto chce się liczyć na świecie. I tutaj Polska jako do pewnego stopnia klient Stanów Zjednoczonych, klient w tym sensie, że to nam bardziej zależy, prawda, niż Stanom Zjednoczonym, zarówno i na tej obecności wojskowej i na innych korzyściach wynikających ze współpracy, musimy po prostu się dostosować niejako do tych warunków, jakie dyktuje do pewnego stopnia Donald Trump.
Spójrzmy jeszcze na moment na pozostałych kandydatów, którzy mają mniejsze szanse na znalezienie się w Pałacu Prezydenckim. Na którego z nich ty byś przede wszystkim zwrócił uwagę? Czy są jakieś propozycje, którym warto się przyjrzeć?
Zwróciłbym uwagę na tych dwóch kandydatów bardziej umiarkowanych, tych nazwalibyśmy może ich kandydatami środka, to znaczy Szymona Hołownię, nowego gracza na tej scenie politycznej, oraz Władysława Kosiniaka-Kamysza, którzy obaj po pierwsze respektują ten właśnie szeroki konsensus polityczno-strategiczny Polski, ale dodają do niego takie elementy jak powrót do dyskusji politycznej o relacjach obronnych i zagranicznych Polski, wznowienie regularnych spotkań Rady Bezpieczeństwa Narodowego, poszerzenie bazy eksperckiej i analitycznej wspierającej zarówno prezydenta, jak i rząd w wypracowywaniu decyzji. Ustanowienie, jak na przykład Władysław Kosiniak-Kamysz mówi o ustanowieniu takiej Rady Generałów złożonej z byłych wysokiej rangi wojskowych. Uważam, że te inicjatywy, no one bardzo by pomogły, bo rzeczywiście trzeba powiedzieć, że o ile rząd PiS robi co może, być może po swojemu, być może nie udolnie w tym sensie, że wolelibyśmy widzieć inny styl, ale robi co może, żeby te kontakty z Amerykanami wzmocnić i wykazywać możliwie wysoką aktywność również Polski w NATO, no to z drugiej strony widzimy, że w kraju zupełnie niemal zamarła ta debata obronna na tym poziomie politycznym. Nie toczy się w zasadzie ani w Sejmie, ani pomiędzy liderami ugrupowań politycznych. Niemal nie spotykała się przecież przez całą kadencję Andrzeja Dudy Rada Bezpieczeństwa Narodowego, mimo wielu apeli kierowanych pod adresem prezydenta. Dostęp do informacji również też dla nas, prawda? Dla ludzi, którzy obserwują i próbują analizować tę sytuację, poważnie się w ostatnich latach utrudnił. Więc tutaj ci kandydaci ci centrowi zwracają na to uwagę. I jeszcze tylko słowo bym powiedział o Robercie Biedroniu i o Krzysztofie Bosaku. Biedroń jako jedyny bardzo mocno sprzeciwia się dalszemu wzrostowi budżetu obronnego, sprzeciwia się zakupowi F-35 samolotów piątej generacji ze Stanów Zjednoczonych. Sprzeciwia się też, to dzisiaj wypowiedział niezwykle emocjonalnie na wiecu w Gdyni, też w taki kuriozalny sposób, sprzeciwia się jakimś wizjom przyszłego bazowania w Polsce broni jądrowej w ramach NATO Nuclear Sharing. Sprowadził zresztą tę rzecz do takiego formatu nieco kpiącego, dworował sobie tutaj z rozmaitych postaci życia politycznego po tej prawej stronie. Krzysztof Bosak natomiast reprezentuje taki nurt w polskiej debacie obronnej, który ja bym nazwał autonomią, a może nawet autarkią obronną. To znaczy Bosak chciałby widzieć przede wszystkim silną polską armię, 200-tysięczną albo większą, jak najlepiej wyposażoną, ale bez licznej obecności wojsk sojuszniczych. I trzeba powiedzieć, że tutaj w pewnym sensie ta narracja po tych skrajnych stronach sceny politycznej jest podobna. To znaczy zarówno skrajna lewica, jak i skrajna prawica raczej niechętnie widzą Amerykanów w Polsce.
W dzisiejszej audycji Duży Pałac Andrzej Bobiński oraz Wojciech Szacki dyskutują o ostatniej prostej kampanii, na której Andrzej Duda oraz Rafał Trzaskowski przyspieszają.
Wojtku, to może na rozgrzewkę, jakbyś mógł nam zrobić taką słowną widokówkę z kampanii na 4 dni przed wyborami. Gdzie jesteśmy?
Zwykle używa się w tym przypadku zwrotu na ostatniej prostej i rzeczywiście to jest taka ostatnia prosta kampanii. Liczą się już tylko dwaj kandydaci w sensie realnej walki od wejścia do drugiej tury. Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Andrzej Duda wyleciał już do Stanów Zjednoczonych. Jest to w sumie bez precedensu chyba wydarzenie, żeby tuż przed wyborami kandydat zniknął i to kandydat mający największe w tym momencie szanse na zwycięstwo zniknął na ponad 2 dni z kraju, tuż przed dniem głosowania. Rafał Trzaskowski z kolei wybrał się na wschód. Po wizycie w Lublinie odwiedził Podkarpacie, będzie miał wiec w Rzeszowie. Natomiast pozostali kandydaci no, wciąż gdzieś się plączą po tych bitewnych polach, ale prawdę mówiąc, czy oni będą mieli 1 punkt procentowy więcej czy mniej, to już ogólnego obrazu kampanii nie zmieni.
Na Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro. Nazywam się Karol Tokarczyk, a dzisiejsze wydanie przygotowali ze mną Marek Świerczyński, Ryszard Łuczyn, Paweł Wiejski, Tytus Wilam, Piotr Żakowiecki i Marcin Bomba. Oprawę graficzną podcastu przygotowała Małgorzata Gryniewicz, a oprawę dźwiękową i muzyczną Maciej Kurczewski. Katarzyna Szajewska zaprasza naszych gości i zajmuje się promocją podcastu. Nad produkcją i pracami merytorycznymi czuwa pomysłodawca audycji Marcin Bomba. O epidemii koronawirusa mówimy również w naszych innych audycjach. Wszystkie nasze podcasty znajdziecie w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na SoundCloudzie i w innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.